Temat dzisiejszego mojego słowa to jest duch humanizmu jako zwiastun antychrysta. Myślę, że każdy z was zdaje sobie sprawę, że jako ludzie wierzący bierzemy udział w konflikcie. Konflikcie, który zasięgiem swoim obejmuje zarówno ziemię, jak i niebo. I siły, z którymi nam przypadło walczyć, są to osoby bez ciał. Są to duchowe, złe moce, i które w tej sferze niewidzialnej przeciwstawiają się wszelkiej Bożej sprawiedliwości, wszelkiej Bożej, Bożemu działaniu, i te siły starają się ustanowić władzę szatańską na swoich zasadach nad całym światem. I jeżeli jako wierzący człowiek wnikniesz w Słowo Boże, to jesteś w stanie sobie odpowiedzieć, dlaczego rządy tego świata, dlaczego ludzie tego świata nie są w stanie sobie poradzić z tym konfliktem, z tymi szatańskimi siłami. Również ta dziedzina, jeżeli nie jest poznana przez tych, którzy mienią się wierzącymi, to wówczas stajemy się takimi nieświadomymi rzeczy, ludźmi, którzy mogą być użyci w tym konflikcie i manipulowani przez moce ciemności. I dlaczego rządy tego świata nie są w stanie sobie z tym poradzić? Z uwagi na to, że nie znają przeciwnika. Ten konflikt, on nie jest oparty o wykorzystanie naturalnych środków walki, naturalnych oręży, naturalnego oręża tej techniki, dlatego że jest to konflikt duchowy. I jako Kościół jesteśmy w tym konflikcie. Dotyczy to zarówno Kościoła, ale to dotyczy również indywidualnych osób. I Pan Bóg wybrał Kościół. Dlaczego jest to tak bardzo ważne? Dlaczego szatan atakuje Kościół? Dlaczego podważa istnienie Kościoła na poczet różnego typu pojęć? Dlaczego? Dlatego, że Biblia mówi, że Bóg wybrał Kościół przed założeniem świata, aby przez Kościół te nadziemskie władze poznały różnorodność Bożej mądrości. Kim jest Bóg? I właśnie Kościół jest tym narzędziem, który ma realizować Boże cele, Boże plany. I jeżeli chcemy odnieść zwycięstwo, to zawsze ty musisz wiedzieć, z kim ty walczysz. I podstawowym warunkiem zwycięstwa jest rozpoznanie natury działających sił, tych duchowych sił w konkretnej sytuacji. I chcę dzisiaj powiedzieć o pewnej kategorii siły zła, dlatego że demonów jest bardzo dużo. Wiemy, że 1/3 została zwiedziona przez Lucyfera i są różne typy duchów. Ale jest też pewien typ ducha, który jest takim prekursorem, który prowadzi ludzkość ku temu, co masz przyjść, ku objawieniu się Antychrysta. I tą siłą, tą złą siłą, którą szatan wykorzystuje do osiągnięcia swoich konkretnych celów, jest humanizm. Wielu ludzi myśli, że humanizm jest niczym nieszkodliwym, jest czymś bardzo pozytywnym, jest niczym nieszkodliwym prądem i to jest tak naprawdę jest dobre. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jaka jest definicja tego słowa. Ja sobie tą definicję ściągnąłem z Wikipedii, także każdy może sprawdzić, czy to, co mówię, to jest mój wymysł, czy też to jest to, co gdzieś ktoś tam na tej Wikipedii umieścił. I definicja tego słowa brzmi, jest to prąd filozoficzny, etyczny i kulturowy, uznający człowieka za najwyższą wartość i podkreślający jego godność. Wielu humanistów, i tu w nawiasie, w tym ludzi wierzących, postuluje rozstrzyganie dylematów etycznych poprzez odwoływanie się do pojęć uniwersalnych, wspólnych wszystkim ludziom. Poszukują oni źródła prawdy i moralności w człowieku i jego dążeniu do szczęścia. Niekoniecznie wyklucza to samą wiarę w Boga, choć humanizm świecki jest prężną odnogą tej filozofii. Ten pogląd skłania jednak do szukania rozumowego uzasadnienia praw etycznych, nie odwołującego się do twierdzeń jakiejkolwiek religii, podobnie jak nie potrzeba się do nich odwoływać przy badaniu praw fizyki. Myślę, że wysłuchaliście, ten wykład będzie również nagrany, ja się nie boję mówić, i żeby to było publicznie, dlatego będziecie chcieli sobie, przesłuchacie to. I myślimy, że to jest takie niczym nieszkodliwe. Ja zaraz wam pokażę, jak bardzo życie nasze jest przeniknięte tym prądem, przeniknięte tym duchem. Są różne typy humanizmu. Wikipedia podaje, że jest humanizm świecki, jest humanizm religijny, jest humanizm ateistyczny, Jest humanizm edukacyjny, jest ten humanizm, który pokazuje, jest taki sporządzony również manifest humanistyczny. I w tym manifestie są przedstawione podstawowe założenia wszystkich humanistów na terenie Ziemi, żyjących na terenie Ziemi. I humanizm dąży do wszechstronnego rozwoju człowieczeństwa tu i teraz. Religijny humanizm, słuchajcie, on powinien dążyć do radości życia. Stąd nacisk na rozwój kreatywności. I humanizm powinien afirmować życie, a nie uciekać od niego. I może słuchając tego, wydaje się to takie obojętne, to takie fajne. Ale my, jak podkreślam, Słowo Boże jest fundamentem wszystkiego. I Słowo Boże musi być odpowiedzią i to, cokolwiek twierdzisz, ono musi mieć uzasadnienie w Biblii. Mi się przypomina fragment z dziejów, czy z listów apostolskich Pawła, w których Paweł apostoł otrzymał objawienie. I wiemy, że Bóg go powołał. To był wielki mąż Boży, który miał głowę potężnie naładowaną wiedzą. Wielką wiedzę miał. To był, jak gdyby on pozostał w tym judaizmie tradycyjnym, byłby uznany największym rabinem wszechczasów całego judaizmu. A tak został uznany największym rabinem, nauczycielem czy apostołem w świecie chrześcijańskim. I ten oto Paweł, który otrzymał objawienie, i wiemy, że Paweł również był na pustyni, Pan go oddzielił od ludu Bożego i Paweł, mając społeczność z Bogiem, otrzymał potężne objawienia. I te objawienia zostały uwidocznione w tej oto księdze, w jego listach. Dzisiaj będziemy celebrować, obchodzić pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. To objawienie otrzymał Paweł. Paweł apostoł nie był w trakcie ostatniej wieczerzy z Chrystusem, ale on otrzymał od Pana. I Paweł otrzymał objawienie na temat rodziny, na temat małżeństwa. Paweł otrzymał objawienie na temat tego, co się wydarzy w czasie przyszłym. Mówił o sytuacji, która będzie w Kościele. Mówił o organizacji Kościoła. Mówił o porządku nabożeństw. Mówił o darach Ducha Świętego. Żaden apostoł tyle nie mówił, nie uczył, co apostoł Paweł. I ten oto Paweł, który miał tak potężne objawienie, on nie uznał siebie za mądrego. W sensie takim, że tyle mam, ale on pokornie poszedł do Jerozolimy i spotkał się z innymi apostołami, ażeby wyłożyć im każdą formę objawienia, które otrzymał. I się nie bał, że to będzie sprawdzone, w oparciu o to, co oni już wiedzą. I wtedy apostoł Paweł był w stanie tego nauczać. A więc każde objawienie, które Bóg daje, my powinniśmy sprawdzać ze Słowem Bożym, ale wcale się nie bać, żeby zostało to rozsądzone przez liderów. I w wielu krajach prawo wspiera rozmaite religie, ale jednocześnie uznaje świecką postawę życiową za prawny ekwiwalent religii. W Stanach Zjednoczonych Sąd Najwyższy uznał, że humanizm jest równoważny religii w tym sensie, że wyznaczeni humaniści mogą odprawiać ceremonie będące odpowiednikiem obrzędów religijnych. Niektórzy ludzie rozumieją humanizm nieco węziej, niemal wyłącznie jako afirmację wartości ludzkiej istoty. I tak pojęty humanizm można znaleźć jako składnik także w niektórych koncepcjach teistycznych, czyli mówiących o Bogu. I teraz możecie sobie wejść dzisiaj, postudiować w Wikipedii na temat humanizmu każdego rodzaju, ale powinieneś wychwycić te najważniejsze poglądy, wątki tego humanizmu i skonfrontować to ze Słowem Bożym. I postaram wam się dać definicję humanizmu z takiego punktu widzenia biblijnego, że humanizm przeczy każdej władzy lub moralności nadrzędnej w stosunku do władzy i moralności ludzkiej. Odrzuca religię i łaskę wiary na rzecz postępu ludzkości w wyniku jej własnych usiłowań i działań. I myślimy, że humanizm jest neutralny na punkcie duchowym. Wcale tak nie jest. Jest to rozmyślne zaprzeczenie i odrzucenie Bożej mocy i władzy. Jest to tak naprawdę antyreligijna religia, której można nauczać w szkołach, gdzie jednocześnie zabrania się nauczać religii w czystej biblijnej formie. Tak to brzmi. Humanizm, nawet jeśli nie odrzuca zastosowania boskiego autorytetu do humanizm, nawet jeśli odrzuca zastosowanie boskiego autorytetu do rozwiązywania ludzkich spraw, to już niekoniecznie samą religię. A więc, okej, Bóg jest, jest Biblia, ale jednak ja nie będę stosował Biblii do rozwiązywania problemów. Tylko ja wykorzystam to, co mój umysł wie, to, co nauki ludzkie dają. Ja nie chcę powiedzieć, że nauka ludzka jest zła, tylko w wielu wypadkach nauka ludzka jest niekompatybilna z tym, co mówi Biblia. A Biblia mówi o nadrzędności, że ona jest tym niezmiennym autorytetem. I kiedy zobaczysz Księgę Daniela, w Księdze Daniela w rozdziale drugim jest mowa o widzeniu, które otrzymał król Nebukadnezar, pogański król, władca Babilonii. Myślę, że pamiętacie ten posąg, który był przed jego oczyma. W zasadzie on nikomu tego nie wyjawił, ale objawienie na temat tego posągu otrzymał prorok Daniel, prawda? Potężny Boży mąż, święty Boży mąż. I on mówi, królu, tobie śniło się wyraźnie to. I mówi o tym w 31 wersecie drugiego rozdziału Księgi Daniela. Ty, królu, miałeś widzenie. Oto olbrzymi posąg stał przed tobą. Wielki był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd. Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego pierś i jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi, jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, a po części z gliny. A więc zauważmy, ten posąg, który zobaczył Daniel, on miał cztery jakby składowe części. Była głowa, która była ze szczerego złota, była pierś i ramiona, czytamy, ze srebra, z kolei brzuch i biodra były z miedzi, a nogi z żelaza. I prorok Daniel potraktował to widzenie konkretnie jako zapowiedź czterech następujących po sobie imperiów, które miały przyjść. I rzeczywiście tak się wydarzyło. Ta głowa, ona odpowiadała Babilonowi. I mówi, ty nim jesteś, królu. Ponadto pierś i ramiona to było imperiów Medów i Persów, dlatego że historia mówi, że Medowie i Persowie podbili Babilonię. Brzuch i biodra to była Grecja, a z kolei nogi to był Rzym. I rzuca się tu bardzo szczególne wrażenie. Zauważcie, że te obszary związane z organami rozrodczymi są umiejscowione właśnie w kategorii Grecji. Grecji. A więc to są organy, które płodzą, to są organy, które mają pomnażać. I to daje nam mocno coś do myślenia. I właśnie kultura grecka, ze względu na swoją filozofię, ona bardziej niż kultura jakiegokolwiek innego imperium odradzała się w każdym konkretnym okresie kulturowym ludzkości. Pamiętacie, że kilka lat temu była bardzo wielka wrzawa na terenie Unii Europejskiej, ażeby zapisać w tej konstytucji Unii Europejskiej, że Europa opiera się na wartościach judo-chrześcijańskich. Nie zgodzono się na wartościach greckich. I tu zaraz dalej będę o tym mówił. I zauważcie, jak filozofia grecka, ona weszła, jak jest znana po dziś dzień. Słowa filozofów greckich są znane do dziś dnia. Był taki filozof Heraklit, około 460 roku przed naszą erą, który powiedział, Pantarei, wszystko płynie. Słyszeliście o czymś takim, tak? A więc wiecie, że to jest z Grecji. Dalej, nie można nigdy dwa razy wejść do tej samej rzeki. Był też taki filozof Protagoras, żył w latach 480-410 przed naszą erą, który powiedział, że człowiek jest miarą wszech rzeczy. Człowiek, czyli na pierwszym miejscu człowiek. I te trzy twierdzenia humanizmu, te trzy stwierdzenia tak naprawdę oddają i całą istotę humanizmu. A więc one przekonują, że wszystko jest relatywne, wszystko jest zmienne, nie ma prawd absolutnych. Nie ma prawd niezmiennych, ale wszystko się zmienia. Nie ma praw absolutnych, zarówno w sensie moralnym, jak i prawnym. A człowiek jest najwyższym autorytetem w całym wszechświecie. I można zastanowić się, jak bardzo ten sposób myślenia on ukształtował Europę, a poprzez Europę ukształtował cały świat. Dlatego, że Europa potem eksportowała Ewangelię, eksportowała swoją myśl na cały świat, podbijała inne kontynenty. I Grecy nadali ludzkiemu umysłowi rangę bóstwa. Według Arystotelesa umysł jest doskonałością, który może analizować człowieka, ponieważ nic innego nie jest tego warte. Na takim między innymi gruncie rozwinęła się filozofia racjonalizmu. I jakie jeszcze są cechy humanizmu, które są widoczne, w których wielokroć bierzemy udział? Między innymi sportowa rywalizacja. Olimpiady są z Grecji, proszę Państwa. Są z Grecji. Ogień idzie z Grecji. I w Grecji na rywalizację sportową kładziono szczególny nacisk. I takie igrzyska olimpijskie, one były przejawem bałwochwalczej czci dla rywalizacji. I ta rywalizacja za sprawą barona Coubertin, ona wróciła do Europy i owładnęła Europę. Obecnie zawody sportowe w formie meczów piłkarskich, siatkówki, koszykówki, turniej jakiś tam hokeja, olimpiady, mistrzostwa świata, one przyciągają przed oblicze telewizji miliardy ludzi. Zgadza się? Wielokroć my przy tym uczestniczymy. Ja wiem, że niektórzy myślą teraz, co ty to mi mówisz? Co to jest złe? Ja myślę, że dzisiaj odpowiemy sobie na to pytanie, po której my będziemy stronie. Jest ważną rzeczą, aby wiedzieć, co jest dobre, co jest złe. I jak my się do tego, czy to powoduje, że nas owładnie, czy też nie owładnie. Grecy mieli wielką skłonność do degradowania związków małżeńskich pomiędzy kobietą i mężczyzną. Dla nich homoseksualny czy lesbijski związek pomiędzy dwoma mężczyznami, oni uważali za dający większe intelektualne spełnienie. I w rzeźbach przedstawiano nagich mężczyzn w wyidealizowanej takiej formie, barczystych, napiętych, podczas gdy kobiety były zazwyczaj okryte jakąś szatą. Nie wierzysz mi, to dzisiaj, kiedy będziesz wychodził, obejrzyj sobie rzeźby na terenie pałacu, tego zespołu pałacowego. Aleksander Macedoński był homoseksualistą. Podbił cały ówczesny świat. I Żydzi wiedzieli, że kiedy on nadchodzi na Jerozolimę, a chciał zniszczyć, wiedzieli, że w księdze Daniela było o nim napisane i wyszli arcykapłani, kapłani ubrani w odświęte szaty z toro i mówi: witaj, ty, o którym w tej księdze jest napisano. I on się zapytał, o czym oni mówią? Oni mówią o swojej księdze, że był taki prorok Daniel, który przepowiedział twoje przyjście. I Daniel wiedział o tym, że Grecja przyjdzie, dlatego że objawił mu Pan. Bogowie greccy byli uosobieniem takich ludzkich słabości jak pożądliwość, jak niemoralność, jak zazdrość, mściwość, oszustwo. Oni byli pozbawieni jakiegokolwiek kodeksu moralnego. A przecież od żadnego człowieka nie oczekuje się, aby żył lepiej niż jego Bóg. Tak naprawdę ci bogowie greccy dzisiaj jeden żył z tym, jutro żył z tym, ta żyła z tym, albo jutro żyła z tym. Możecie o tym poczytać w mitach greckich. I oni tam żyli na tej górze, jak? Olimp. Na Olimpie tak przedstawiano. Humanizm odrzuca teizm, czyli wiarę w Boga, osobowego Boga, który ingeruje w życie świata, który stworzył ten świat. I wszystko to, o czym powiedziałem, składało się, czy składa się na ten grecki humanizm, i to coraz bardziej jest widoczne w naszej współczesnej kulturze XXI wieku, dlatego że nam przyszło żyć na przełomie, tak? Urodziliśmy się w wieku XX, chociaż tu niektórzy urodzili się może już w wieku XXI, ale żyjemy też w wieku XXI. I ważna charakterystyczna cecha tych humanizmu, on wywyższa człowieka. Człowiek ma być na piedestale. Człowiek ma być pierwszy. Ten, który wygrał zawody olimpijskie w Grecji, był okrzyknięty bohaterem. Jemu prawie, że oddawano cześć, niczym boską cześć. Otrzymywał wieniec laurowy. Wszyscy o nim wiedzieli. I to również pokazuje pragnienie człowieka, aby być w centrum, aby wszystko kręciło się wokół człowieka. Dlatego też my, będąc nasiąknięci tym sposobem z życia, takim sposobem wychowania, kiedy wchodzimy do kościoła, możemy być przesiąknięci dalej. Dlatego, że Bóg wyzwolił Izraela z Egiptu, ale Egipt nie chciał wyjść z ich serc. Zgadzacie się? Mówi się, że, już to jest bardzo ostro, chociaż tego nie powiem, bo to uwłaczy pewnej kategorii ludzi, że mówi się o słomie, która wychodzi gdzieś tam z gumowców, tak? A więc my potrzebujemy, jeżeli Bóg nas wyzwolił ze świata, z grzechu, aby On nas oczyścił całkowicie, żebyśmy byli święci. I to ubóstwienie, to wywyższenie człowieka w końcu zrodzi, w końcu wyda Antychrysta, którego imieniem jest liczba człowieka. I o tym czytamy w objawieniu świętego Jana, 13 rozdziale, 18 wersecie. Jaki to będzie człowiek? Jaki to będzie człowiek? Biblia wyraźnie mówi, Paweł dostał właśnie to objawienie, że będzie to człowiek bezprawia, który sprzeciwia się wszystkiemu i wywyższa ponad wszystko, co się zwie z Bogiem lub jest przed Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci. Biblia mówi o tym, że on zasiądzie również w świątyni Bożej. Gdzie ta będzie świątynia? W Jerozolimie, ogłaszając się Bogiem. Kilka dni temu w Jerozolimie grupa kilkudziesięciu czy kilkuset ortodoksyjnych Żydów zamierzała pójść na wzgórze świątyny i złożyć ofiarę tam z baranków. Policja izraelska ich po drodze zatrzymała i spacyfikowała cały ten marsz. A więc Żydzi wiedzą, że świątynia będzie wybudowana. I my również wiemy, że świątynia będzie wybudowana. I to będzie, i w tej świątyni ma zasiąść również Antychryst. I o tym możemy czytać w drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale, od 3 do 4 wersetu, gdzie czytamy, że zasiądzie nawet w Bożej świątyni, ogłaszając się Bogiem. Pismo Święte objawia, że Antychryst podporządkuje sobie wszystkich, którzy odrzucają miłość prawdy. Wszystkich, którzy miłość prawdy. Jakiej prawdy? I Piłat się zapytał Jezusa, co to jest prawda? Co to jest prawda? Filozofowie greccy, filozofowie rzymscy zastanawiali się, co to jest prawda. Kiedy Rzym podbił Grecję, to było takim w dobrym tonie, aby ci Rzymianie wychowywali swoich, mieli nauczycieli, domowych nauczycieli, takich mistrzów i brano właśnie tych filozofów greckich, którzy ich nauczali. I dlatego poprzez Rzym ta kultura grecka dalej emanuje. Prawdą jest Słowo Boże. Jezus mówi, ja na to się objawiłem, aby dać świadectwo prawdzie. Jam jest droga, prawda i żywot. To jest absolutna prawda, to jest Biblia. Dlatego Biblia mówi, że ci, którzy odrzucą miłość prawdy, wtedy Bóg na takie osoby, słuchajcie, o czym mówię, sam Bóg, ześle ostry obłęd, tak że uwierzą w kłamstwo. To nie diabeł ześle, to Bóg ześle ostry obłęd. Przeczytajcie w Biblii, w Piśmie Świętym. I pierwotne kłamstwo, to znaczy kłamstwo te, w którym szatan zwiódł Adama i Ewę, pierwszych rodziców. Co on im powiedział? Będziecie jak Bóg. Będziesz jak Bóg. On nie przyszedł, powiedział, że wszystko to, co Bóg powiedział, złe. Tylko on użył części prawdy i do tego jeszcze dołożył. I dlatego humanizm jest tym duchem, który część rzeczy bierze z Biblii i dokłada pozostałą rzecz. Jeżeli my o tym nie wiemy, to możemy być bardzo łatwym łupem. I to tak naprawdę wywyższanie człowieka w miejsce Boga, ono wprowadzi ludzkość w okres wielkiego ucisku, tej największej katastrofy, ogólnoświatowej katastrofy, o którym powiedział Jezus i o czym możemy przeczytać w Ewangelii świętego Mateusza w 24 rozdziale od 21 do 22 wersetu. Lecz jednak wiemy, że zanim nastąpi ten wielki ucisk, to Pan Bóg ma w dalszym ciągu plany względem Kościoła, ma plany względem Izraela i Pismo Święte również mówi o żniwie dusz, żniwie miłosierdzia przed żniwem sądu. Ja chcę wam powiedzieć na tyle, ile znam Pana. Kiedy Duch Święty przychodzi i Duch Boży przychodzi do człowieka na dany czas i oferuje mu miłosierdzie i przebaczenia i człowiek to odrzuca, on odchodzi. Ja spotkałem ludzi, którzy żyli w odstępstwie latami. I na skutek wielu ludzi przyszedł Pan ponownie, wyciągnął do nich rękę. I oni odrzucili to. I można żyć uważając, że jest dalej Pan, a Pana w tym nie ma. Przeczytajcie przypowieści Salomona. To, co ja mówię, to nie jest zwykłe mleczko. To mówię, to jest bardzo twardy pokarm. I podkreślam, Bóg ma plany zarówno dla Izraela, jak i Kościoła. I żniwo miłosierdzia będzie poprzedzało żniwo sądu. I Boże przygotowania do tych wydarzeń zostały objawione w Księdze Zachariasza. Chcę, żebyś puść, Sebastian, Księgę Zachariasza, 9 rozdział, 13 werset. Może czytaliście tak wiele razy tą Księgę Zachariasza, ale tak to słowo może tak jakoś tak mijało, niczym slalom. 9 rozdział, 13 werset. Na stronie 1014. Albowiem łuk mój jest napięty, o Judo. Nałożyłem nań strzałę, o Efraimie. Pobudziłem twoich synów w Syjonie przeciwko twoim synom i synom Jawana i uczynię z ciebie miecz bohaterstwa. Ktoś zapyta, jaki to ma sens? Dlaczego ty o tym teraz do tego dodajesz? Jawan jest to biblijna nazwa Grecji. A więc ja wzbudzę synów twoich, Syjonie, przeciwko synom twoim Grecji, Grecjo. Synami Grecji są ci, którzy wierzą w oszustwa humanizmu. Synami Syjonu są ci, którzy polegają na niezawodnym Słowie Bożym i ufają Bożemu przymierzu, którzy wierzą w Jego obietnice, wierzą w Jego przymierze. I ci ludzie wywodzą się z Izraela oraz Kościoła. I do nich odnoszą się te słowa z Apokalipsy świętego Jana, chyba 12 rozdział, 10 werset, że oni zwyciężyli go, szatana. I Jan mówi wyraźnie, przez co? Przez najpierw słowo swojego świadectwa. Dalej, przez krew baranka. Dalej, przez słowo swojego świadectwa. I trzecie, nie miłowali życia swojego bardziej, by je obrać niż śmierć. I to, te wersety również, one są w dużej konfrontacji z założeniami humanizmu. Dla tych ludzi najważniejszym celem w życiu jest wypełnienie Bożej woli. To jest nawet ważniejsze, aniżeli zachowanie życia. Zobaczcie, jak sposób modlitwy jest w zborach. Ja nie mówię tylko tu, ale wszędzie. O dzieci. Błogosław, żeby miał dobre oceny w szkole, dobrze się uczył, studia skończył, miał dobrą pracę, dobrego męża, dobre dzieci, dobrą zamożność. A gdzie jest modlitwa mówiąca, Panie, abym Ci służył? A jeżeli Bóg by go powołał na misję? Bez basenu, bez klimatyzacji, bez samochodów? Jesteś gotowy modlić się i oddać Bogu i jeżeli Bóg mówi, ja go chcę, twojego dziecko użyć, aby poszło do krajów arabskich? A stamtąd rzadko który misjonarz, jeżeli będzie potężnie głosił Boże Słowo, wraca cały. Jesteś gotowy? Gotowa jesteś, matko, ojcze, na takie rzeczy? I stojąc przed tym wyzwaniem, każdy z nas musi sobie zadać pytanie. Czy jesteś gotów zająć miejsce jako jeden z synów Syjonu? Czy jesteś synem Jawana? Czy jesteś synem Syjonu? I powiedziałem na początku, niekiedy wydaje się, że humanizm jest taki neutralny na punkcie widzenia, w takim zakresie duchowym. On wcale nie jest neutralny. Humanizm, ten duch humanizmu jest obecny w Kościele. On jest widoczny w zachowaniu, w myśleniu ludzi. I ten duch właśnie paraliżuje działanie Kościoła. Ponieważ powstrzymuje od opowiedzenia się po stronie Słowa Bożego. Ten właśnie duch powoduje, że człowiek idzie na kompromis ze Słowem Bożym, ze światem i ze Słowem Bożym, a tak nie da rady. Bo humanizm stawia człowieka na pierwszym miejscu. Jezusa zapytano się, Panie, które przykazanie jest najważniejsze, największe? Co Pan Jezus powiedział? Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg, Pan nasz jeden jest, tak? Będziesz miłował Boga z całego serca, z całych sił, z całej duszy, z całej myśli. To jest pierwsze. A więc Bóg na pierwszym miejscu, nie człowiek. A drugie przykazanie jest takie. Miłuj bliźniego jak siebie samego. I na tym opiera się cały również zakon. I duch humanizmu paraliżuje działania Kościoła, dlatego że on wprowadza myślenie, że nie wolno tego powiedzieć, gdyż go zranisz, gdyż go urazisz, uczynisz mu krzywdę i idziesz na kompromis ze Słowem Bożym. Ja pokażę wam kilka kompromisów ze Słowem Bożym w Biblii, w Nowym Testamencie, w Starym Testamencie, czy nie kompromisów, to będą przykłady. Duch humanizmu, on wytacza takie argumenty, że przecież każdy jest grzeszny. Każdy jest grzeszny, tylko pytanie, co my z tym grzechem robimy. I jeżeli jesteś grzeszny, to cię wcale nie usprawiedliwia, żebyś żył w grzechu, abyś chciał żyć w grzechu i nic z tym nie robił. Duch humanizmu, on usprawiedliwia trwanie w grzechu. I gdyby tak było, to Biblia w ogóle by o grzechu nie mówiła. Jezus by o grzechu nie mówił, apostołowie by o grzechu nie mówili. Tak bardzo. Zaraz powiem o innej Ewangelii w duchu humanizmu. Gdyby Biblia nie mówiła o grzechu, to ona by mówiła tylko i wyłącznie o szczęściu. O szczęściu doczesnym. O dążeniu do niego tutaj na ziemi. Powodzeniu, dążeniu dobrego humoru i do nastroju, do bycia happy. I to powoduje, że grzech staje się czymś normalnym. Normalnym. Ludzie, do których przychodzi ten duch, i ja nie chcę powiedzieć, że ja nie jestem pod jego zamknięty na wpływ. Nie chcę powiedzieć, że ty jesteś zamknięty na jego wpływ. My musimy znać oszustwa szatana. Jak to tak przychodzi i kiedy my możemy wypowiadać myśli tego ducha. Jak to wygląda? Można głosić, ja mówiłem kilka tygodni temu, że jest inna Ewangelia, jest inny Jezus, jest inny duch. Pamiętacie? Jest to nagrane również na stronie internetowej, że wierzący człowiek może znaleźć się pod wpływem innego ducha, może głosić inną Ewangelię, aniżeli Ewangelia zapisana w Słowie Bożym i może wierzyć, czy wyznawać i głosić innego Jezusa, aniżeli jest tu w Biblii. Mówić będziesz o Jezusie, ale to nie będzie ten Jezus. Jak wygląda Jezus u ludzi o zacięciu humanistycznym? W tym zwiastowaniu ich Bóg, bo tak to określę, mówi nieustannie o miłości i przebaczeniu. Pytanie, czy taki Bóg biblijny jest? Jest. Ale nie wspomina się o piekle i pokucie. Nie mówi się o tym. Jezus jest tylko Zbawicielem, ale nigdy sędzią. W pojmowaniu takim Jezusa nigdy nie ma miejsca na przypowieść o człowieku szlachetnego rodu. Pamiętamy podobieństwo 10 minach, w zakończeniu której czytamy: tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie i pościnajcie w moich oczach. To jest Ewangelia świętego Łukasza, 19 rozdział, 27 werset. W nauczaniu humanistycznym o Jezusie jest okrojona postać Boga. I pokażę wam, jaki jest Bóg. Pamiętacie tego wielkiego męża Bożego, jakim był Mojżesz, który powiedział: Panie, daj mi poznać twoją postać, chcę zobaczyć siebie. I Bóg mówi: nie możesz mnie zobaczyć. Nie może mnie człowiek zobaczyć, tak święty jest Bóg. Ale kiedy staniesz na skalę, ja będę przechodził, to ja ciebie osłonię. I kiedy Pan przyszedł, Pan stąpił, wtedy Mojżesz wypowiada pełną mocy modlitwę w drugiej księdze Mojżeszowej, 34 rozdziale, od 6 do 7 wersetu. Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny, łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Wszyscy na to możemy powiedzieć amen? Amen. Zachowuję łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech. Możesz na to powiedzieć? Amen? Ja mówię, nawet powiem 100 razy. Amen, 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 amen. Lecz, czytaj tam dalej. Nawiedzający winę ojców na synach i na wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia. Możesz na to powiedzieć amen, czy nie powiesz amen? Amen. A więc zobaczcie, pełne objawienie, objawienie Boga, jaki on jest. I podkreślam, w takim zwiastowaniu humanistycznym nie ma miejsca na pokutę, mowy o pokucie, a jeśli to zdawkowo, przyjmij Jezusa i już będziesz happy. Ani nawet o konsekwencjach grzechu, trwania w grzechu. I to jest takie bardzo płynne, w którym momencie przechodzisz nawet, albo wejdziesz na tą stronę. My mamy głosić całą Ewangelię. Objawienie Jana mówi, ktokolwiek uszczknie z tego słowa, to co? Bóg uszczknie mu z drzewa żywota. Biada temu, który by dodał coś do tego słowa. A Nowy Testament, jakiego pokazuje Jezusa? Przestudiujcie objawienie świętego Jana. Ten człowiek był, widział Pana. W objawieniu Jana w drugim rozdziale, 22, 23 wersecie. Patrzcie, co Pan czyni. Mówi do anioła zboru. W Tiatyrze. O tym, kto trwa w grzechu. Nie mówi, że będę ci błogosławił, będziesz happy. Tylko rzucę ją na łoże. A tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki. Jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich. Dzieci jej zabije. Halo? Może pan się pomylił? I poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków waszych. W duchu humanizmu nie ma miejsca również, albo się tak omija te fragmenty długim kołem, mówiące o tym, co się znajdzie w niebie. Oczywiście niebo to dla wszystkich, tak, ale tam jest mowa, że żeby do nieba wejść, to coś trzeba zrobić. W sensie, żeby życie było właściwe, zgodnie z słowem. Ale jest też miejsca w 22 rozdziale, kto jest na zewnątrz. Prawda? A więc to jest mowa o piekle. Nie strasz mnie piekłem. To są argumenty. Kilka przykładów wam chciałbym pokazać z Biblii, Starego Testamentu i Nowego Testamentu. I ja potrafię czasami ciągnąć pewne pytania zadawać, ale chciałbym, żebyście sami się zastanowili. Jak byście postąpili, gdyby Bóg was teraz przeniósł do księgi czasów tego wielkiego męża Bożego, jakim był Ezdrasz, prorok. Wiemy, że Ezdrasz, prorok, był tym, który przyprowadził lud Boży do Izraela, brał udział w odbudowie świątyni i to właśnie Ezdrasz spisał Stary Testament. Tak przyjmują Żydzi. Ezdrasz uporządkował księgi, Ezdrasz nauczał tych ksiąg, Ezdrasz również wprowadził porządek nabożeństw, liturgia całą w świątyni i modlitw. Ezdrasz. I oto Ezdrasz wraca z tej niewoli z ludem, przynoszą ogromną ilość skarbów do Jerozolimy. No i wielka radość jest. A kiedy on przychodzi i patrzy swoimi oczyma i widzi, co się dzieje, jaki jest stan duchowy Izraela. I zobaczył kapłanów, zobaczył Żydów, którzy pobrali sobie żony i mężów z ludów okolicznych. A Słowo Boże mówiło, żeby nie brać, bo odciągnie twoje serce od Boga. I ci oto Żydzi, żyjący w Jerozolimie, wzięli sobie żony Amonitki, Moabitki i inne Filistynki i oni również wzięli żony dla swoich synów, czy też wydali swoich synów za żony z tych oto narodów i dalej służyli Panu. Kiedy Ezdrasz przyszedł, wiemy, że rozdarł swoje szaty, czytajcie to w księdze Ezdrasza, i zaczął płakać, wyrywać włosy, Boże, i postanowili odprawić wszystkie obcoplemienne żony i dzieci z nich urodzonych. I co Biblia oznajmia? Zrobili tak, czy nie zrobili? Zrobili tak. Co byś ty zrobił? Jak byś się zachował? I mając postawę humanistyczną, to jest zbyt radykalne. Tak nie można. Prawo mówi dobro dziecka ponad wszystko. No dobra, to sąd by zasądził alimenty, jakoś by tam było, tak? Ale Biblia mówi, że oni odprawili. I wydawać by nam się, patrząc myśleniem, patrząc oczyma humanizmu, że to jest po prostu zbyt radykalne. To jest fanatyk. Jak byś się zachował? Pomyśl przez chwilę. Pomyśl przez chwilę. Ale i Pismo Święte mówi, że nie wszyscy odprawili. Nie wszyscy. Ja myślę, że ludzie by powiedzieli tak. To jest zbyt radykalne. To jest bez miłości. Idę poszukam sobie innego kościoła, w którym jest miłość. Wiecie o tym? Jak my byśmy się zachowali? Pomyśl o tym. Chcę wam pokazać drugą historię z księgi proroka Samuela. Jeżeli ktoś myśli, że ja jestem przeciwko małżeństwu czy rodzinie, to się bardzo głęboko myli. Jeżeli ktoś myśli, że głosząc Słowo Boże, ty występujesz przeciwko małżeństwu czy rodzinie, to się bardzo mylisz. Pismo Święte oznajmia, że są pewne priorytety. I powiedziałem na początku Jezus. Chrystus powiedział tak. Jeśli ktokolwiek z was chce pójść za mną, a nie mam w nienawiści ojca, matki, braci, sióstr, tak? To nie jest mi godzien. To czy oznacza to, że ja mam znienawidzić ojca i matkę? Co? Nie. Ale ja mam postawić Boga na pierwszym miejscu. Piotr apostoł, kiedy zabroniono mu głosić Ewangelii z Janem, powiedział, trzeba słuchać bardziej Boga, aniżeli człowieka. I relacje rodzinne, czy też związki mogą nas powstrzymywać od wykonywania Bożego dzieła. Ja znam człowieka, który był użyty na Pacyfiku, żeby przyprowadzić dzikie plemię, którym było kanibalizm. Ja widziałem zdjęcia, w których oni byli prawie że nadzy. I on tam pojechał jako misjonarz gdzieś w latach 50. Była to kolonia holenderska, tereny kolonii holenderskiej. Tam ludzi zjadano. No jego nie zjedzono jeszcze, ale on głosił Ewangelię. I to plemię przyszło do Pana. Pokazywał mi zdjęcia. Ja mówię, bracie, chwała Bogu. A wiecie, co on teraz robi? W domu siedzi. Pstryk. CNN. TBN. On sobie ma warsztaciki, butelkę, statki, broże. I statki do butelki. I się modli rano i wieczorem. Moje pytanie jest, czy to jest powołanie? Z żoną ma dobry czas. Bóg jest pierwszy. I Boża wola jest pierwsza. I prorok, księga Samuela. Pamiętamy Heliego, który służy w przybytku pańskim i ma synów, którzy wraz z nim są kapłanami. Jest to z rodu Arona. A więc ojciec kocha synów. I raz wspólnie z nimi służą. Chwała Bogu, chwalebne? No chwalebne. Ktoż rodzice nie chciałby, żeby cały dom niech służy Panu. Ale coś dzieje się z synami Heliego. Pamiętamy o tym, co tam się dzieje. Pamiętacie? Ja myślę, że gdybyś był dziewczyną, to nie chciałbyś przychodzić do takiego przybytku. Bo on by się i z tobą pomodlił, i z tobą byś jeszcze okazałby ci I love you. I to robiono. I przed Bóg. Ja nie wierzę, że Heli nie wiedział. Wiedział. Tylko miłość, którą miał do rodziny, była większa aniżeli do Boga. Bóg wysyła proroka, jednego, chyba dwóch, czy i dopiero Samuela. Trzech chyba proroków, jak ja tam doczytałem. Przychodzili ludzie, mówili, Heli, twoi synowie robią to, to i to. I on, czy on ich karcił? Oj, syneczku, on tak za bardzo to nie było karcenie. On ich nie odsunął od służby. Niektórzy myślą, to Bóg musi odsunąć. Tak, tak. Miriam została odsunona przez samego Boga, poprzez trąd. Ale Heli powinien jako ojciec odsunąć ich od służby. Czy to zrobił? Nie. Jakie konsekwencje? Znacie to, przeczytajcie sobie. A więc on przedłożył miłość względem rodziny, względem synów nad miłość ku Bogu. I konsekwencja jest jaka, konsekwencja jaka jest. Zobaczmy w Nowym Testamencie postawę Chrystusa. Nie wiem, wyobraźcie sobie, że jesteście 2000 lat temu w Jerozolimie i żeby wejść tam do świątyni, przechodzisz obok kramów. To takie jak odpusty są różnego typu przy kościołach, tam różne kramy z balonikami, z jakimiś skorkowcami, z różnymi wato cukrowo. To są takie odpusty. I tam były takie stoły, gdzie ludzie kupowali, sprzedawali, ale szli dla Pana. I Nowy Testament oznajmia, że kiedy tam przyszedł Jezus do świątyni, to wyrzucił wszystkich, napisane wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali. A stoły wekslarzy i stragany handlarzy gołębiami powywracał i rzekł im, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Jest tak napisane w Piśmie Świętym, czy tak nie jest napisane? Ja chcę się zapytać, czy to było radykalne? Czy to było właściwe? Było, tak? Ale o zacięciu humanistycznym byś powiedział, to jest zbyt radykalne. Ci ludzie tak naprawdę zostali zranieni przez Pana Jezusa. Trzeba byłoby im okazać miłość, a może modlić się o nich, żeby się nawrócili. Otoczyć ich modlitwą. Czy Pan tak zrobił? Ja sobie wyobrażam to na filmie takim, że stoły powywracał. I cały biznes, pieniądze, gołębie powypuszczał. Jaka strata? To gołębia złapie. Jeszcze bicz wziął, jeszcze postronkiem jeszcze brał. Wyobrażacie to sobie? I jak byś się ty czuł, kiedy byś siedział za takim stołem przy boku Boga? A jednak Jezus to uczynił. Czy był zbyt radykalny? On był normalny. To dla nas się wydawało radykalne, ale on uczynił to, co jest właściwe. Dom ma być domem modlitwy, a nie jaskinia zbójców. A nie, żeby śpiewać w murowanej piwnicy, tańcowali zbójnicy. Zobaczmy rozmowę Chrystusa z bogatym młodzieńcem. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, od 16 do 20 wersetu. I to jest piękna rozmowa, to jest piękna, naprawdę historia. Przychodzi bogaty młodzieniec i mówi, nauczycielu dobry, co mam uczynić, abym miał życie wieczne? A Jezus mówi mu tak. Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Humanizm mówi, że w człowieku jest dobro. Człowiek jest dobry. Tak, to dobry człowiek, to dobra kobieta, to był dobry człowiek. Odszedł do wieczności, to był dobry. I należy nad trumno wyśpiewać dobry dytyram o jego dobroci. Co Biblia mówi? Cały świat tkwi w złem. Tkwi w grzechu. Jezus mówi, dobry jest tylko i wyłącznie Bóg. I mówi, wiesz co nas napisane? I wymienia przykazania z dekalogu. A on mówi, Panie, ja tego wszystkiego od młodości przestrzegałem. Ten młody człowiek miał swoją sprawiedliwość. Dlatego powiedział, wszystko robiłem od swojej młodości. On tak naprawdę szukał pochwały i uznania u Pana. A Pan jednego powiedział mu, jednego ci brak. Idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i naśladuj mnie. Czy Pan jemu powiedział prawdę? Co? Powiedział prawdę, czy nie powiedział? Radykalnie mu powiedział? Radykalnie, to brzmi radykalnie i w miłości. co ta prawda zrobiła? Z podskokiem odszedł? Odszedł zasmucony. Zobaczcie, Pan go okropnie zasmucił. Ach, jakiż Pan jest okropny, tak? Pan powiedział prawdę. Zobaczmy apostoła Piotra, trzeci przykład. Pamiętacie w 5 rozdziale Dziejów Apostolskich historia Ananiaszu i Safirze. I jest takie małżeństwo, sprzedają pole, sprzedają nieruchomość, duże pieniądze. No nie wiem, masz jak na nieruchomość, wyobraź sobie, gdybyśmy teraz o to sprzedali, 500 może, 600 tysięcy. I wyobraź sobie, takie pieniądze przynosisz przed u stóp apostołów. Tak? I oni właśnie sprzedali to pole. No co złego było, że ci ludzie przyszli do kościoła? No dobrze, czy nie są potrzebne pieniądze w kościele? Są potrzebne. I oni niosą, wyobrażacie sobie, w takich workach do stóp apostołów. I Piotr? A Piotr zamiast się cieszyć, że tyle pieniędzy przyszło do kościoła, to on nie okazał pobłażania dla ich grzechu. Dlaczego? A jakby zachował się człowiek w duchu humanizmu? Jacy dobrzy ludzie. Przynieśli tyle pieniędzy. Dajmy im nasze uznanie, szacunek. Dajmy im stanowisko w kościele. I byśmy wszystkim trąbili. Jaki wielki dar. Wiecie, dlaczego Piotr tego nie zrobił? I tak postąpił? To było z Ducha Świętego. Bo gdyby on to przyjął, to by wszedł grzech do kościoła, a Pismo Święte mówi, że odrobina kwasu zaczynia całe ciasto. Spójrzmy się na apostoła Pawła. Myślę, że czytacie listy apostoła Pawła i wiecie, jaki był Paweł, co on przeszedł, ile przeszedł, ale dotrwał i doszedł do końca. I Paweł pisał w swoich listach to wszystko, co w jego służbie było. On tak naprawdę nie owijał w bawełnę i on tak naprawdę mówił prawdę o Kościele. Ja chcę się zapytać, czy ty, przychodząc tutaj, traktujesz ten Kościół jako coś doskonałego? To chcę ci powiedzieć, będziesz jednym z pierwszych, którzy się zawiodą. Halo? Albo się już zawiodłeś. Tacy święci. Pastor Marek Pietraś, jak się nawrócił, znacie go z Łęcznej, poszedł do zboru, mówi, wszedł, a tam śpiewają. Słowo, jaka modlitwa. Wychodzi taki dziadek, siwy, broda. Mówi, to chyba Abraham. Ale jak potem się dowiedział o tych wszystkich Abrahamach, no włosy mu wszystkie nie wypadły. Chcę ci powiedzieć, jeśli szukasz doskonałego, to nigdy go nie znajdziesz. Bo sam nie jesteś doskonały. Bóg używa niedoskonałych ludzi i wzbudza, powołuje niedoskonałych grzeszników, których chce udoskonalić. I musisz mieć sobie sam odpowiedzieć na pytanie. Jeśli wiesz, że Bóg powołał cię do tego kościoła, to będziesz stał i nic cię nie będzie gorszyło. Bo będziesz wiedział, kto cię powołał i będziesz wiedział, że będą przychodzić różne wichry wojny, różne sytuacje, w których ty będziesz się musiał jakoś zachować. O czym mówi Pismo Święte. Ale jeżeli przyjdą próby i wtedy ty spadną ci okulary. Będziesz miał do wyboru. Bardzo szybko wziąć nogi za pas. Ja znam takich. Albo stanąć przed Bogiem. Wołać o siebie, Boże, zachowaj moje serce, abym ja nie odpadł od Ciebie. I będziesz modlił się, żeby człowiek się upamiętał. Jeśli tego nie masz, takiej odpowiedzi w swoim sercu, to jesteś pierwszym z celów szatańskich, abyś wybył z tego miejsca. To tak wygląda, to zarówno tu, jak i wszędzie indziej. I zobaczmy apostoła Pawła. W jaki sposób Paweł okazywał swój stosunek do ludzi, którzy grzeszą? Czy Paweł był brutalny? Paweł był Pawłem. Paweł był człowiekiem, którym Bóg umiejscowił swój dar Ducha Świętego. I Paweł spotykał się z różnymi ludźmi. List do Koryntian, 5 rozdział, pierwszego listu do Koryntian, on wymienia całą plejadę osób, z którymi Paweł się spotkał w swoim życiu. I Paweł daje zalecenia do kościołów, w jaki sposób się z taką kategorią ludzi, do takiej kategorii ludzi odnosić. Znacie, przeczytajcie w 5 rozdziale. I teraz Paweł mało tego mówi, że taką pewne kategorie osób to on również oddawał szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień pański. Czy to wręcz brutalne, czy to jest wręcz radykalne? Ale Paweł to robił. Czy nie miał miłości? Paweł pisze hymn o miłości. Jaka jest miłość? I gdyby Paweł miał tą postawę humanistyczną, to by nam mówił tym grzesznikom, okazujcie wyrozumiałość, ciągle cierpliwość. Oczywiście wiesz, że się kiedyś tam nawrócą. Ja chcę wam powiedzieć oczywiście, że każdemu człowiekowi nie wolno odbierać szansy na upamiętanie i nawrócenie się. Lecz on sam musi się zdecydować i tego człowieka należy ostrzec, że kiedy będziesz żył w grzechu, to idziesz na zatracenie. Idziesz w ogień piekielny, a nie w ogień czyśćcowy. Powiem wam takie pewne świadectwo. W zborze pewnego pastora, którego osobiście znam, a na terenie Polski Wschodniej, w tym zborze, do tego zboru przyszła kobieta, która się nawróciła, służyła Bogu i zaczęła żyć w konkubinacie. Oczywiście rozmawiano z nią, mówiono z nią. I tak jak się takie historie wielokroć kończą, ona zaszła w ciążę. Co zrobiono z tą osobą? Usunięto z kościoła. I się zaczęło. Kiedy była ewangelizacja na ulicach miasta, to ta kobieta gdzieś szła z pełną dumą, z głową podniesioną, pchając wózek z dzieckiem, a ludzie z tego gościa podchodzili, witali ją i mówi: jakaś ty jesteś poszkodowana, jaki brutalny pastor, że on to ci tak potraktował. Wiecie, to takie rzeczy oczywiście są, mają miejsce. Nie chcę wspominać o takich sytuacjach na dniach w jednych z zborów, w których Modonoś, ale również ten pastor powiedział: z powodu prawdy ja wiem, że mogę stracić życie. Tak, ci ludzie mogą mnie pozbawić życia za to, co robię i za to, jak bezkompromisowo mówię, że to jest grzech i na to nie będzie miejsca. Już są reperkusje. Dlatego modlimy się o niego. Postawa humanizmu, ona prowadzi, czy duch humanizmu prowadzi nas do tego, aby pójść na kompromis ze światem i ze słowem. To tak się nie da. Tak się nie da. Tak się nie da. Ja wiele lat temu się nawróciłem i był okres Wigilii, i może to było w takiej, ale to tak zrobiliśmy. Moja mama tu jest, ale żeśmy oprzątnęli dom. Ściany stały się czystsze. I usunęliśmy święty obraz. I wtedy jeszcze żył mój ojciec. Ja się spodziewałem, że może być coś. Ale to, jak zobaczyłem, co może być, to przerosło moje wyobrażenie. Mój umysł był tak rozgrzany do czerwoności, że po prostu jaka hańba przyjdzie, jaki wstyd to będzie wszyscy, bo on powiedział, że nas powyrzuca z domu przez balkon. Ja znałem ojca i widziałem, że on na różne rzeczy jego było stać. I teraz co zrobić? No może jakoś się dogadać. Na kolana do Boga. Panie, daj słowo. I wtedy jeszcze tak prowadzony byłem, żeby gdzie Biblia się otworzy. Biblia się otworzyła. Jest słowo. Jezus mówi, nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój, ale ogień, ani miecz, ale miecz. Mówię, Boże, kochany. I czekałem przyjścia Ojca. I już na klatce słyszałem Jego wejście. Wiecie, to można iść spokojnie. Ale stan ducha, serca człowieka oddaje również jego ciało. Szybkie. Wejście do domu to było niczym wejście smoka. Tylko czekam, kiedy się zacznie. I coś tam mówi, ale oddaliśmy się Bogu. Oddaliśmy się Bogu. Wyobraźcie sobie, ludzie przy stołach wigilijnych, a tu akcja będzie pod Arsenałem. I słyszę, kiedy wejdzie. Ale za chwilę słyszę. Bóg zesłał ducha twardego snu. Ale ja musiałem postawić się na Słowie Bożym. Można było pójść, jakoś tego będzie. Stanąłeś na Słowie Bożym i Bóg wziął swoją ochronę. Słuchajcie, jakbyś się zachował, kiedy miałbyś zanieść Słowo Boże komuś, który jest w trudnym stanie, którym jego dusza płacze, który jest, nie widzi wyjścia, który modli się do Boga, a niebo zamknięte. A Pan do ciebie by powiedział słowo, jakie dał słowo dla proroka Izajasza. Dla jednego z królów izraelskich. Prawy król. Wielkie rzeczy czynił. Nie wiem, czy domyślacie, jaki to był król. Jeden z większych króli. To był król Hiskiasz. Służył Bogu potężnie. Potężną chwałę Bóg objawiał w życiu tego człowieka. A niemniej jednak Hiskiasz zboczył. I Pismo Święte mówi, że zachorował. Bardzo zachorował. I Izajasz dostaje krótki rozkaz od Boga. Pójdź i zanieś mu słowo. Wiecie, jakie to słowo jest? To przejrzyjcie sobie w 38 rozdziale Księgi Izajasza od 1 i 2 wersetu. To było bardzo krótkie słowo. Jedno zdanie. I on mu poszedł. Ja nie wiem, w jaki sposób on czuł, ale ja już kiedyś przeżyłem taką historię, że nie odważyłem się dać słowa. Nie miałem odwagi dać słowa. On poszedł do króla, a wiedział, że byli królowie, którzy proroków ścinali, zabijali. I sam Izajasz został przez następcę Hiskiasza zabity. Że ten król może powiedzieć do żołnierzy, zabijcie go. Ale niemniej jednak Izajasz poszedł. Uporządkuj swój dom, albowiem umrzesz, a nie będziesz żył. I ta postawa humanistyczna, ona by ci powiedziała, czy ty możesz jeszcze bardziej obciążyć tego człowieka. On i tak cierpi. Ale pamiętajcie, że my wierzymy również w drugą rzeczywistość, duchową rzeczywistość. I teraz moje pytanie jest, gdzie by się znalazł Hiskiasz, gdyby on nie uporządkował domu? Pismo Święte mówi, że napisał psalm i w tym oto psalmie w 17 wersecie powiedział, poza siebie rzuciłeś wszystkie moje grzechy. A więc ja wysuwam wniosek, że on miał grzech. Że w życiu Hiskiasza był grzech. Wołał do Boga. On nie obraził się na Izajasza, tylko on odwrócił się twarzą i Panie, zaczął płakać. Całą noc płakał przed Bogiem. I Pismo Święte oznajmia, poza siebie rzuciłeś wszystkie moje grzechy. Izajaszowi nie można zarzucać, że był to człowiek bezduszny, że był to człowiek, który nie miał miłości, był to człowiek, który nie miał współczucia. Nie można. Ale on wypełnił to, co powiedział mu Bóg i nie wchodził w detale. I to, co przekazał, ono rozświetliło serce tego proroka, tego króla Hiskiasza. Bóg go również uzdrowił. Uzdrowił go oraz uwolnił go od zejścia do krainy śmierci. Albo pamiętacie historię, chyba to był Elizeusz. Elizeusz, który spotyka pewnych posłańców. Gdzie wy idziecie? A idziemy do Belzebuba, do Boga Ekronu. Jeżeli ktoś może znaleźć tę historię, chyba to jest druga księga królewska. I również prorok przekazał słowo bardzo ostre dla króla. I my musimy dokładnie wiedzieć, że Bóg dając nam... Ja myślę, że z tych historii można mnożyć bardzo wiele, ale generalnie kto jest dla nas ważniejszy? Czy Bóg, czy też człowiek, czy też Bóg, czy też to, co może my mamy w naszej głowie. To dotyczy każdego z nas. Każdego z nas. Dlatego Zachariasz mówi, pobudzę synów twoich, Syjonie, przeciwko synom Jawana. Czyli, że będą ludzie, którzy tą prawdę, czy też odkryją tą prawdę, którzy zobaczą, którzy będą, nie będą się cofać i postawią swoje życie na szali pańskiej. I my tak łatwo nam jest mówić, że tak jest to teoretycznie, albo czytać te historie, ale postaw się w roli tych ludzi, jakby się zachował. Pewna kobieta powiedziała, no tak, my sami nie wiem, jak byśmy my się zachowali, gdybyśmy się znaleźli w tamtym czasie. I tu się okazuje wiara. Objawienie Jana powiada, nie umiłowali życia swojego bardziej niż śmierć. Kiedy mordowano Ormian za wiarę w Chrystusa przez tureckich muzułmanów, mieli możliwość być wolnymi. Wyrzekacie się Chrystusa, stajecie się muzułmanami, żyjecie, nie będziecie spaleni, nie. Do stodoły oblano benzyną i spalono. I dlatego Adolf Hitler powiedział, róbcie to, świat nawet nie kiwnie palcem, tak jak nie kiwnęli w trakcie I wojny światowej, kiedy setki tysięcy Ormian było mordowanych. I oni mieli przykład, zresztą Niemcy mieli swoich doradców, mieli doradców wojskowych u boku armii tureckiej w czasie I wojny światowej. Niektórzy szli na ten kompromis i wtedy takie ich córki trafiały do haremów albo sprzedawano ich do domów publicznych. Przez to, że poszły na kompromis. Taki los spotykał. To są bardzo mocne rzeczy, o czym ja mówię. To nie jest mleczko i jajeczko wymieszane. To nie jest kogiel-mogiel, tylko to jest twardy pokarm. I powiem wam, że kościoły, współczesne kościoły, one będą musiały się zmierzyć z tym. I kościoły będą musiały opowiadać się, po której stronie. Kościoły będą miały przypadki, sytuacje, które będą wymagały rozpatrywania i rozwiązywania i opowiadania się, jak chcesz. Czy pójdziesz na kompromis, czy nie pójdziesz na kompromis. W krajach arabskich są wierzący, którzy w piątek idzie do meczetu, ali, a w niedzielę idzie do kościoła potajemnie. Pan Jezus powiedział, dwóm panom nie może służyć. Tak? To są radykalne rzeczy. I może teraz w twoim sercu masz, co ty mówisz? To nie zgadza się z twoim punktem widzenia. Ale będziesz sam skonfrontowany z tym. Bo jeżeli czytasz Biblię i widzisz te całe sytuacje, to ty się też będziesz znajdował, dlatego że Pan pokaże ci. Bóg prowadza Kościół w ogień. Nie tylko tu. Wszędzie, jak się słyszę. Musi przyjść ogień. aby nastąpiło wypławienie, wybielenie. Muszą przyjść doświadczenia, aby nasza wiara się okazała, czy ty masz rzeczywiście wiarę, czy nie. Czy to, co mówisz, to jest tylko słoma, która w ogniu zostanie spalona. Czy też ty ostaniesz się przy Bogu. Daniel powiada, że również wśród wybranych będzie wypławienie. Zobaczcie, Jezus mówi, Piotrze, Piotrze, szatan wyprosił sobie, aby was przesiać. Ja zaś prosiłem, żeby twoja wiara nie ustała. Gdyby Jezus się tak nie modlił, Piotra by nie było. Już nie, więcej byśmy nie słyszeli o nim. Bo on w tak upadł nisko, okłamał i był nieposłuszny Bogu. I zamiast łowić ryby, tę duszę, to on wrócił do swojego zawodu. I tak jest, że ludzie, którzy opuszczają stanowisko Boże, wracają znów do tego samego punktu, z którego wyszli. Do tych samych rzeczy i tak zawsze było, jest i będzie. Ale Pan przyszedł do niego. Śpiewaliśmy pieśń o orle. I to, co powiem, będzie bardzo mocne. Piękna pieśń o orle. Tak Bóg nam pokazuje tych postaci orłów, a nie tylko nam. Mi i mojej żonie. Są cudowne pieśnie o orłach. Pfila Driscolla. Na YouTubie możecie obejrzeć filmiki o orłach. Coś niesamowitego, nieprawdopodobnego. Ale jest taka historia mówiąca o pewnym farmerze, który wziął jajo z gniazda orłów i przyniósł do siebie na farmę i tam gdzieś te kury wysiadywały. I z tego wykluło się małe orlątko. Ale oczywiście ta kura, ona wysiadywała również swoje jajka i wykluły się pisklątka. I z czasem one urosły. I wiemy, że to wszystko jest według swego rodzaju. A więc z jaja kury kurczak, tak, kura. Z jaja orła orzeł. Ale przyszła różnica. Bo kura, ona swoimi tymi pazurami z ziemi wybiera ziarna. Z ziemi, którą czytaliśmy, że Pan przeklął. Czytamy w księdze pierwszej Mojżeszowej. I ona zjada wszystko. Ale ten oto orzeł był troszeczkę inny niż ta kura. Miał skrzydła, ale nie mógł latać, dlatego że farmer te skrzydła podcinał, żeby nie mógł wzbić się w górę. I pewnego razu ten farmer zapomniał podstrzyc tych skrzydeł. I wiemy, że to, co w środku, to drzemie i ta dzikość tego orła, to pragnienie wolności, to pragnienie wzbicia się w górę, to jest zakodowane w nim. I kiedy ten orzeł tam siedział na jakimś sztachetach, nie sztachetach, nad tą miejscowością przelatywał w górze inny orzeł. I orły mają przenikliwy pisk, słyszalny dla innych orłów. I on usłyszał ten pisk. I w tym czasie przyszedł powiew wiatru i tego orła wzbił w górę. I on wzbił się w górę. I wiecie, orzeł wzbija się w górę. I to jest natura. Możemy mieć naturę kurczaka, który będzie ciągle wpatrzony w ziemię i w swoje doczesne rzeczy. Czy mam wszystko, czy będę miał co do zjedzenia, czy będę miał co się ubrać. Ja się modlę o jednego człowieka, mówię, Bóg chce cię uwolnić z tego, ale co ja będę jadł? Bóg chce cię uwolnić, da ci wolność, ale kto mi da jedzenie? Itp., itp. Zachowanie kurczaka. Ale natura orła jest inna. Ona jest naturą tego, który chce być poruszany na skrzydłach wiatru. I jest, to zaobserwowano, że kiedy matka orzeł, ona składa jaja, to z tych jaj wykluwa się orlątko i każdego dnia rodzice przynoszą jemu jedzenie. I to orlątko je do pewnego czasu. I pewnego dnia matka przychodzi i rozwala całe gniazdo, które dawało poczucie bezpieczeństwa dla tego orlątka. I matka bierze, zaczyna nad tym orłem i bić skrzydłami. I to jego boli, jego wypycha. I bierze go na swoje skrzydła i nosi bardzo wysoko. I wtedy zrzuca go z tych skrzydeł. I ten małe orlątko ma jeszcze niewykształcone mięśnie, skrzydła i ono spada w dół z wielką szybkością i pod samą ziemią matka go ponownie łapie i znów niesie w górę i tak czyni ileś razy. Ale wydarza się również coś takiego, iż do iluś tam prób, jeżeli taki mały orzeł nie będzie latał, matka go zostawia i on spada i rozbija się o skałę. I tak samo jest z nami, że Bóg daje czas wzrostu, Bóg daje czas budowania i czas, który masz brać i potem jesteś wypychany. A byśmy chcieli żyć w takim wygodnym gniazdku, żeby wszyscy nad nami skakali. A Pan go... I możesz żyć jak kurczaczek, możesz żyć jak orzeł. Czy chcesz mieć tę naturę orła? Czy chcesz być tym orłem? Co cię trzyma, żeby pójść dalej za Bogiem? Co cię trzyma? I ja myślę, że to każdy z nas sobie musi odpowiedzieć. I ten duch humanizmu jest tym, który wypromuje antychrysta. Ludzie go wtedy przyjmą. Spójrzcie, nie tak dawne sceny. Ubóstwianie człowieka przez miliony ludzi. Pieśń dla jego chwały. Cześć dla jego chwały. Psalm mówi, bogami jesteście, ale jak bogowie pomrzecie. Cześć ma być tylko i wyłącznie Chrystusowi. Chrystusowi. Jezus na pierwszym miejscu. A duch humanizmu próbuje postawić człowieka na piedestale. Dlatego słyszy się, ja miałem takie, też kolejne świadectwo wam podam. A co ma Bóg przeciwko mojemu szczęściu? Co ma Bóg przeciwko szczęściu? Pan daje szczęście według swoich zasad. Moim szczęściem jest blisko Pana. Jakie może być szczęście, jeśli ty odchodzisz od Boga? Jakie może być szczęście, jeśli ty porzucasz służbę Boga? Jakie może być szczęście, że ty zaniedbujesz to, to i to i uważasz, że wszystko jest w porządku z Bogiem? Kochani, to tak nie wygląda. Dlatego my mamy strzec serc swoich, strzec swojego serca i pójdź tą drogą, która tobie jest wyznaczona. Piotr mówi, a tamtym co? Co z tamtym? A Jezus, co cię obchodzi? Patrz swego. I pamiętajcie, Biblia jest księgą niepodważalną, jest autorytetem nad autorytetami. A humanizm próbuje odsunąć ten autorytet i autorytetem jest umysł, autorytetem jest człowiek numer jeden. Numer jeden. Ja wam również powiem, że chrześcijaństwo dużo wzięło od humanizmu. Reformacja również dużo wzięła od humanizmu. I pytanie, które jest które? Czy to jest całkowicie w czambu odrzucić? Trzeba zobaczyć, jakie są proporcje tego. Czy to rzeczywiście odsuwa Chrystusa? Ale jeżeli wejdzie duch humanizmu, to ludzie będą zajęci samym sobą. Muszę być piękna, miła, młoda, chuda, wysoka. Chociaż teraz były w krajach afrykańskich, modne są te, które są grube. Także tam są w cenie te, które po prostu nawet na dwóch krzesłach się nie zmieszczą. Nawet celowo ich karmią, dosłownie jak kurczaki, to dosłownie one się nie ruszają. I mają wielkie pociągnięcie przez mężczyzn. Ja nie mówię, tak jest, takie są historie. Jest takie plemię w Afryce. Ja nie mam nic, żebyś wyglądał schludnie, żebyś wyglądał, nie był obdartusem, brudny, śmierdzący. Tak nie powinien wyglądać, bo przez to nie reprezentuje Królestwa Bożego. Ale jeśli ty to wszystko stawiasz jako numer jeden, twoje dążenie, zamiast Boga jesteś bałwochwalco. I powiem ci, jesteś bałwochwalco. I tak jak Grecy, ciało było numer jeden. To jest duch humanizmu. Autorytetem niepodważalnym jest Słowo Boże. I ja wam powiem, każdy odpowie przed Bogiem. On krótko nas rozliczy przez Słowo Boże. Przez Słowo Boże. Słowo mówi, nie ja was będę sądził, ale sądzi was będzie Słowo Boże. I ja myślę, że wielu z nas jest pod wpływem tego ducha. Przeszliśmy edukacja w szkołach, również jest humanistyczna. Pytanie, czy coś jest złego, żebyś matematykę znał, historię, filozofię, geografię. Nie, nie ma nic złego. Tylko umysł, wiedza staje się numer jeden. Do tego dążą ludzie. Jakie wysiłki wkłada się, aby umysł mówi, a gdzie jest Bóg? Nie ma Boga. Proporcja jest zachwiana. I to jest naprawdę, przepoczytajcie sobie w Wikipedii na temat humanizmu. Ja myślę, że na wiele pytań, może wątpliwości nie odpowiedziałem, ale główne wątki tego. Wartość, człowiek jest największą wartością. Jego godność, dążenie do szczęścia za wszelką cenę. Człowiek jest dobry. Nie ma co oddzielać się od tego świata, trzeba korzystać pełną parą. A więc skieruję ciebie na to, co jest tu. I pobłażanie temu, co pragniesz. Bogowie greccy byli osłabieniem wszelkich tych cech złych, które mamy. Masz pociąg do mężczyzny? Proszę bardzo. Do kobietki? Proszę bardzo. To jest luz, wolność. A diabeł kolejną parodię robi. W niebie jest napisane, że będziemy jak aniołowie. Zgadza się? Czy są anielice i anioły? Nie. A nie będziecie jak aniołowie. Co w Szwecji? Teraz już jaki projekt wszedł? Rządowy projekt, żeby uczynić społeczeństwo bezpłciowe. Nie będzie kobiet, nie będzie mężczyzn, nie będzie łazienek z trójkącikiem czy z kółeczkiem. Tylko edukacyjne. Już nie będzie, bo będzie się jego prawa łamało. Słuchajcie, są straszne rzeczy, które przychodzą na świat. Straszne rzeczy, żeby Bóg dał nam się ostać. Żeby Jezus dał się nam ostać, żebyśmy nie popłynęli z tym prądem. Jezus mówi, aby wołać do Boga. Aby strzec serc za wszelką cenę. I bardzo łatwo pójść na kompromis. Bardzo łatwo. Panie, daj nam siłę, abyśmy byli z tych synów Syjonu. Tych, którzy zwyciężą szatana przez krew baranka, przez słowo swojego świadectwa i nie będzie miłować życia swojego tak, by je obrać niż śmierć. Panie, daj nam, aby wola Twoja była znana w naszym życiu, abyśmy tą wolę wypełnili, żeby ona była ważniejsza, aniżeli te ludzkie uciechy. Panie, daj nam odkryć to, w czym my, czemu poddajemy się takiemu zwiedzeniu, poddajemy się wpływowi tego ducha, abyśmy byli poddani duchowi Boga żywego. Duchu Święty, proszę Ciebie, abyś Ty odkrywał to w naszych sercach, w każdym z nas, Panie, w naszych duszach, w naszych postawach, w naszym myśleniu, w naszym zachowaniu. Jezu Chryste, nie daj nam odpaść. Jezu, tak jak wołałeś o Piotra, żeby wiara nie ustała, tak samo ja wołam o każdego z nas, by wiara nie ustała w obliczu prób i doświadczeń, abyśmy ostali się, zwyciężyli, Panie. Proszę Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa. Duchu Święty, który prowadzisz Kościół, zachowaj nas. I modlę się tak, jak modlił się Paweł, aby to było umocnione przez Ducha Świętego w nas. Duchu Święty, Duchu Święty, Duchu Święty, Duchu Święty. Halleluja, leber do fader.